i umożliwiła zresztą grube pieniądze, chyba 350 tysięcy nowych złotych. Wówczas to była naprawdę olbrzymia suma pieniędzy. Całe to postępowanie panu Dochnalowi. Było prowadzone wówczas postępowanie w Urzędzie Ochrony Państwa mające wyjaśnić, w jaki sposób w ogóle się Dochnal mógł do tych zakładów zbrojeniowych dostać. Z tą kwestią był związany właśnie także pan Gawriłow, bo i on był w spółkę Proxy zamieszany. Później z ramienia tych środowisk pan Dochnal udał się do Sankt Petersburga. Tam, jak referował, poznał także pana Putina, późniejszego prezydenta Federacji Rosyjskiej, z którym zresztą starał się utrzymywać bardzo bliskie stosunki także na początku lat 2000. A więc jest to osoba, która operuje na pograniczu świata legalnego i służb specjalnych i uwikłana jest w bardzo wiele podejrzanych interesów. Trzeba sobie zdawać sprawę także z jego wieloznacznych związków z rodziną byłego prezydenta pana Aleksandra Kwaśniewskiego i pani Kwaśniewskiej. On sam zeznawał, że mówiąc krótko, wręczał im łapówki, które miały umożliwić między innymi robienie interesów na rzecz wyprzedaży polskiego z kolei sektora hutniczego indyjskiemu potentatowi. I rzeczywiście tak się stało, jak państwo z pewnością wiecie. Na przełomie lat 90. i 2000. większość polskiego hutnictwa została sprzedana właśnie wtedy, kiedy zaczynała się wielka hossa i wielki popyt na wyroby hutnicze. W tę sprawę prowadził pan Dochnal, w tę sprawę był zamieszany ówczesny urząd prezydenta Kwaśniewskiego. W tej sprawie i także w innych były dawane łapówki. To jest sylwetka pana Dochnala. Oczywiście po ludzku można mu współczuć, że tak długo siedział w więzieniu i że prokuratura tak długo w tych sprawach zwlekała, ale to nie usprawiedliwia wypuszczenia go na wolność, nie usprawiedliwia tego, że podobnie jak inni wielcy potentaci, nie będzie on ponosił, a na to się zapowiada, żadnej odpowiedzialności za swoje czyny.
Dzisiejsza Rzeczpospolita pyta się, kto może bać się Dochnala, ale też czy nie jest odwrotnie, kogo może bać się Dochnal?
No cóż, nie chciałbym w tych kategoriach odpowiadać. Chcę powtórzyć jeszcze raz. Pan Dochnal jest jedną z kluczowych postaci maślinnego układu, który w oparciu o sowieckie służby specjalne utworzył się na początku lat 90. i który po dzień dzisiejszy odgrywa olbrzymią rolę polityczną, gospodarczą w Polsce. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i jeżeli się go wypuszcza na wolność, no to znaczy, że być może celem ułatwienia mu wyjazdu z kraju po to, żeby cała ta wielka przestrzeń informacji zniknęła i żeby nie stanowiła zagrożenia dla powracającej do władzy w Polsce oligarchii, bo przecież widzimy, co się dzieje z panem Krausem, widzimy, co się dzieje z panem Kulczykiem. To są ludzie, którzy znowu wracają do wpływów i władzy w Polsce. Dochnal ich zna, Dochnal wie o ich sprawkach, Dochnal robił z nimi różnorodne interesy i zna podszewkę tych interesów. Być może chodzi o to, żeby go z Polski usunąć po prostu, albo umożliwić mu wyjazd z Polski.
A jest taka możliwość?
No ja nie ukrywam, że się tego obawiam. Nie wiem nic o tym, by miał on zastrzeżony paszport, by uniemożliwiono mu wyjazd. Wydaje mi się, że bez żadnych warunków go wypuszczono, podobnie jak przecież pana Krausego, którego po przesłuchaniu, mimo zarzutu matactwa, wypuszczono, nie formułując wobec niego żadnych zastrzeżeń, żadnego nadzoru policyjnego, żadnych środków bezpieczeństwa, które by gwarantowały wymiarowi sprawiedliwości, że będzie on w każdym momencie dostępny.
Kolejny wielki biznesmen Rzeczpospolitej, pan Kulczyk, twierdzi, że w końcu w Polsce jest dobra atmosfera do robienia interesów.
No właśnie problem polega na tym, że ci ludzie nazywają dobrą atmosferą atmosferę bezprawia, atmosferę, w której wielki biznes powstający w oparciu o sowieckie służby specjalne może robić ciemne interesy, a większość społeczeństwa jest spychana do kolejek i w najlepszym wypadku może protestować lub strajkować. Wraca atmosfera lat 90., kiedy pracownicy najemni oni są skazani na absolutną marginalizację, a oligarchowie, żyjąc dobrze i korzystając ze wsparcia rządzących, powiększają, że tak powiem, swoje wpływy. No to jest sytuacja państwa Republiki Bananowej. Mam nadzieję, że to się już nigdy więcej nie powtórzy.
Miejmy również taką nadzieję. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i za przypomnienie nam tych ważnych faktów, które dzisiaj dzieją się w Polsce. Mówił do nas pan minister Antoni Macierewicz. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
To była już ostatnia rozmowa w naszej dzisiejszej audycji Aktualności Dnia. Ostatnia, ponieważ już za chwileczkę serwis informacyjny i po nim bezpośrednio zaraz kolejna rozmowa o kolejnych ważnych wydarzeniach, a rozmawiać będziemy po wiadomościach z księdzem Ireneuszem Skubisiem, redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego Niedziela. A teraz zapraszam wszystkich do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Informacje z kraju. Pielęgniarki, a także inni pracownicy personelu pomocniczego szpitala w Chełmie rozpoczęli strajk. Jak poinformował dyrektor placówki Andrzej Santor, zamiast 130 pielęgniarek pracuje dziś 58. Pozostałe wzięły zwolnienia lekarskie bądź urlopy na żądanie. Do pracy nie przyszła też część pracowników kuchni, pralni, warsztatów i transportu. Pracownicy chełmskiego szpitala domagają się podwyżek w proporcji porównywalnej do wzrostu płac lekarzy. Pielęgniarki chcą średnio po 600 zł podwyżki. Dyrektor placówki zapewnił, że pacjentom z powodu strajku nie zagraża niebezpieczeństwo. Pilne zabiegi są wykonywane. Ograniczone zostały natomiast przyjęcia, a część pacjentów poszła do domów na przepustki. Po raz czwarty pielęgniarki i położne ze szpitala wojewódzkiego w Przemyślu odeszły dziś od łóżek pacjentów. Tym razem protest potrwał 6 godzin. W tym okresie opiekę nad pacjentami pełnią siostry oddziałowe. Około 100 osób protestowało w Jerzewie przeciwko planom restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Przez godzinę blokowali oni przejazd na trasie Warszawa-Białystok. Protest dotyczył m.in. likwidacji rejonu plantatorskiego związanego z Łabską Cukrownią. Dotknęłoby to ponad 2000 rolników. W stanowisku przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej podczas wtorkowego spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku oświadczyli, że spółka nie ma zamiaru zmienić swoich planów likwidacji rejonu plantacyjnego Cukrowni Łapy. Członkowie zarządu motywowali decyzję m.in. wielką konkurencją na światowym rynku cukru. Mówili, że likwidując uprawy buraka w tej części Polski, ratują inne cukrownie. Plantatorzy związani z cukrownią Łapy zaznaczają, że pomysł nie opiera się na rachunku ekonomicznym, ale wynika z lobbingu politycznego z innych regionów kraju, gdzie także są cukrownie należące do spółki. Cukrownia Łapy jest jednym z najlepszych zakładów w kraju. Na jego modernizację włożono w ciągu ostatnich 2 lat ze środków publicznych 23 miliony złotych. Informacje z zagranicy. Kosowo ogłosi niepodległość natychmiast, jeśli w niedzielnych wyborach prezydenckich w Serbii zwycięży nacjonalistyczny kandydat, powiedziały źródła polityczne w Prisztinie. Wówczas możliwe, że już w poniedziałek lub we wtorek zwołany w nadzwyczajnym trybie parlament w Kosowie przyjmie deklarację niepodległości. W tej sytuacji można się spodziewać, że słoweńskie przewodnictwo w Unii Europejskiej wezwie do Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw Unii. Natomiast jeśli zwycięży prozachodni dotychczasowy prezydent, kosowscy Albańczycy prawdopodobnie poczekają i niewykluczone, że ogłoszą niepodległość tuż przed zaplanowanym spotkaniem unijnych szefów dyplomacji, które odbędzie się 18 lutego. Unia Europejska przygotowuje się do rozmieszczenia w Kosowie misji 1800 policjantów i prawników, którzy mają wesprzeć miejscową administrację. Francuski Senat opowiedział się za rewizją francuskiej konstytucji, która umożliwi ratyfikację traktatu reformującego. Decyzja senatorów otwiera drogę do zwołania specjalnego posiedzenia parlamentu zaplanowanego na 4 lutego w Wersalu. To na nim zostanie przyjęty traktat. Uzyskać większość parlamentarną do zatwierdzenia tego dokumentu mimo dość silnego oporu ze strony socjalistycznej opozycji domagającej się weryfikacji w drodze referendum. Nie możemy jednocześnie popierać traktatu i sprzeciwiać się zmianom w konstytucji potrzebnym do jego przyjęcia, dlatego wstrzymujemy się od głosu, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec metody ratyfikacji traktatu reformującego, powiedział Jean-Pierre Bel, przewodniczący grupy opozycyjnych posłów. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. 9,5 minuty po godzinie 14. Błogosławiona Celina Bożęcka i parafia Zaniewicze koło Grodna. Spotkania dawnych parafian. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Nasi goście to ksiądz Jerzy Steczkiewicz, ksiądz Andrzej Steczkiewicz, siostra Anna Helena Skalik, przełożona prowincjalna prowincji warszawskiej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, siostra Tarsylla Krymowska z tego samego zgromadzenia, archiwistka. Rozmowy niedokończone rozpoczną się w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Serdecznie zapraszamy.
Szczęść Boże na antenie Radia Maryja. W aktualnościach dnia witamy redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela, księdza infułata Ireneusza Skubisia. Szczęść Boże, księże infułacie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tradycją powoli staje się, iż tygodnik katolicki Niedziela przeprowadza pewne badania sondażowe o bardzo ciekawej tematyce, a wyniki tych badań odbiegają bardzo daleko od tych, które przeprowadzają inne media, media laickie. Księże infułacie, skąd też taka koncepcja właśnie prowadzenia przez katolicki tygodnik Niedziela badań sondażowych?
No po prostu chcemy wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość na podstawie własnych badań. Zlecamy to Instytutowi Statystycznemu Księży Palotynu, który jest instytucją naukową. No i otrzymujemy według naszych pragnień, próśb rozwiązania, więc rozwiązania tematów, pytań, które myślę, że są ważne. Także ważne są dla nas próby. Jaka to próba? Bo w tym wypadku o kolędę pytamy ludzi, którzy są katolikami, którzy jakoś są związani z parafią i to jest bardzo ważne, bo jeżeli na pytanie o kolędę ma odpowiadać człowiek, który nie chodzi do kościoła, nie ma nic wspólnego z parafią, to wiadomo, że jego pytania będą zaskakiwać. Natomiast katolik, który funkcjonuje w tym właśnie zwyczaju, w tej tradycji, on jest kompetentny, że tak powiem, właściwym adresatem naszego pytania.
Właśnie ostatni sondaż niedzieli dotyczy wizyty duszpasterskiej. Te wizyty jeszcze trwają w niektórych parafiach, w niektórych się już pokończyły. Początek roku kalendarzowego dla mediów laickich i dziennikarzy, którzy wychowywali się i wychowują kolejne pokolenia w duchu komunistycznym, laickim, bez Boga. Jest to też temat i kolejna woda, jakbyśmy powiedzieli, to na młyn do poruszania spraw Kościoła. I tak jak ksiądz infułat zauważył, wypowiadają się w mediach ludzie, którzy niewiele mają styczności z Kościołem, oprócz tego, że może niektóre sakramenty w Kościele przyjęli. A to, co wynika z sondażów tygodnika katolickiego Niedziela, właśnie dotyczy to ludzi zaangażowanych w życie Kościoła. Jakie pytania postawili ankieterzy i jakich dziedzin, sfer one dotyczyły?
No, gdy chodzi o kolędę, to pytają, brzmią tak, czy przyjmują księdza po kolędzie, czym jest dla nich wizyta duszpasterska, czego od niej oczekują, co im daje, czy zwyczaj składania ofiar kolędowych należy porzucić oraz dlaczego ankietowani składają te ofiary. Nawet prowokacyjne pytanie zostało postawione, czy nie należałoby zaproponować częstszej wizyty kolędowej. No więc to są bardzo ważkie pytania i o czasie, bo tak jak ojciec redaktor wspomniał, już się w niektórych parafiach skończyły kolędy, wizyty duszpasterskie, a może gdzie niegdzie jeszcze trwają.
Księże infułacie, a jakie były rezultaty tych badań?
No więc to jest oczekiwane w jakimś sensie, no bo rzeczywiście respondenci odpowiedzieli, że chcą w dalszym ciągu kolędy, ta kolęda ich jakoś buduje, ta kolęda buduje wspólnotę parafialną, buduje wspólnotę rodzinną, wzmocnienie tych więzów rodzinnych, tak mniej więcej odpowiedzieli ludzie. Tak samo ciekawe są odpowiedzi odnośnie tej tak zwanej koperty kolędowej. Ja bym powiedział, że pytania trafiły na dobry grunt i aż 76,3% odpowiedziało, że chcą przez kolejny także budować wspólnotę parafialną. Są tacy, którzy mówią, że oczekują pewnego utwierdzenia w wierze. Następnie to było 10,9%, 6,5% odpowiedziało, że wzmocnienie więzi rodzinnych. No więc jest to ciekawy rezultat, on jest ważny dla nas, ale ważny jest także dla księży, no bo ksiądz teraz sobie, każdy proboszcz czy wikary w parafii patrzy na tę ankietę i porównuje. A jak było w moim wypadku? To samo, gdy chodzi o składanie kopert. Niektórzy właśnie z tego budują pewnie, wiadomo jakie tutaj domysły. A katolicy mówią, aż 88,9% mówi, że chętnie składają koperty i nie chcieliby, żeby to odsunąć. Uważają, że parafia, że księża, że którzy chodzą po kolędzie, powinni otrzymać kopertę, a potem mogą no, za to coś także robić dla dobra parafii, czy dla dobra diecezji, bo niekiedy biskup także wchodzi ze swoją propozycją i mówi, no dajcie na jakieś tam cele diecezjalne i wtedy księża dzielą się z biskupem tymi pieniędzmi. Zresztą tak od siebie powiem, bo wiem także z rozmów z księżmi, że nieraz w jednym domu ksiądz weźmie, a w drugim zostawi pieniądze, bo widzi, że jest bieda, że jest potrzeba i to jest normalne, że w wielu wypadkach księża chodzące po kolędzie także zostawiają ludziom pieniądze.
Wyniki sondażu, o którym księża redaktorze mówi, pokazują bardzo pozytywny obraz i bardzo pozytywne nastawienie ludzi zaangażowanych w Kościół do samego Kościoła i dla tych osób, które żyją życiem Kościoła, nie ma nic bulwersującego w sprawach, których dotyczyły pytania ankieterów. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą poruszali ankieterzy. Co daje kolędowanie i jakie skutki przynoszą rozmowy, spotkania z duszpasterzami?
Właśnie ludzie mówią, że czasami jest kwestia, że jednak potrzebują utwierdzenia w wierze i stawiają pytania dotyczące wiary, a tych pytań może być dużo, a więc są te kwestie jakoś podkreślane przez niektórych, także więzi rodzinne. Ksiądz na przykład rozmawiając pyta, gdzie mąż, a gdzie syn, wtedy mówi, no wyjechał do Anglii, wyjechał tu czy tam, no i wtedy czasami ta rozmowa też jest bardzo budująca i potrzebna domownikom, także gdy chodzi o kwestię tych kopert, to mówią o tym wspomaganiu parafii, ale niektórzy po prostu taki jest zwyczaj, specjalnie się nad tym nie zastanawiają. Mniej więcej i takie są odpowiedzi. Ale najważniejsze, myślę, że dość cenne są te wypowiedzi, gdzie ludzie mówią, no jednak ten ksiądz, który przychodzi, on także ma utwierdzić moją rodzinę w wierze, albo ma wzmocnić więzy rodzinne. Niektórym rodzinom bardzo zależy na tym, żeby cała rodzina oczekiwała i przyjmowała księdza. To są naprawdę piękne polskie zwyczaje i musimy je bardzo cenić i ogromnie szanować. Nie wolno tego jakoś poddawać, że to gdzie indziej tak nie ma, gdzie indziej jest inaczej. To buduje także polską rodzinę, to jest bardzo ważne.
Księże Infułacie, i charakterystycznym elementem, charakterystyczną cechą tego sondażu, który przeprowadził katolicki tygodnik Niedziela, jest to, że respondenci wypowiadają się bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o wizytę duszpasterską. To jest ta cecha, której nie możemy spotkać w mediach, w prasie chociażby laickiej, czyli bezbożnej, która również zajmuje się na początku stycznia sprawami wizyt duszpasterskich.
Powiem o jednym człowieku, który chodził do kościoła raz w roku i zawsze wtedy był w kościele na mszy czerwony ornat, bo to była jakaś taka uroczystość I mówi, no co, idę do kościoła, to zawsze jest ten, tak samo na czerwono i takie same teksty czytam. Czyli raz w roku chodził i taki był sondaż od tego człowieka i to jest pewne podobieństwo dla badanych ludzi, nie bardzo chodzących do kościoła, że on czasami tam idzie, czasami coś tam ze słyszenia wie. Natomiast ta próba, którą my mamy tutaj w naszych badaniach, jest próbą po prostu zwyczajnych katolików.
Księże redaktorze, jest to nie pierwszy sondaż katolickiego tygodnika Niedziela, ale i nie ostatni. A ja wiem, że ksiądz Infuat nie za bardzo lubi mówić o planach, ale może słuchaczom Radia Maryja kolejne plany swoich tematów do sondażowania zdradzi?
Pojutrze będzie, umówiliśmy się z księdzem profesorem Zdaniewiczem, I myślę, że będziemy mogli przedstawić, bo przedstawiliśmy tam chyba blisko 10 tematów i Instytut mi odpowie, które tematy podejmie do badań i wtedy będę mógł z przyjemnością zakomunikować.
Ale które ksiądz Infuat zaproponował?
No myśmy zaproponowali, a Instytut dopiero odpowie, na które pytania, które tematy podejmie do badań.
A co się znalazło w zainteresowaniu redakcji Niedzieli?
No dużo tych tematów jest, ja powiem. Proszę, to może po rozmowie z księdzem Zdaniewiczem będę mógł odpowiedzieć.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję księże Infuacie za te odpowiedzi, których udzielił ksiądz Infuat słuchaczom Radia Maryja. Przypomnijmy, że z redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego Niedziela, z księdzem Infuatem Ireneuszem Skubisiem, rozmawialiśmy o ostatnim sondażu Tygodnika, który dotyczył wizyty duszpasterskiej. Wizyta duszpasterska według respondentów przyczynia się do budowania poczucia wspólnoty parafialnej, utwierdzania w wierze oraz wzmacniania więzi rodzinnych. To są między innymi te odpowiedzi, które przodowały w wypowiedziach tych, którzy uczestniczyli w sądzie. Przede mną, jak Państwo słyszycie, jeszcze szeleści Katolicki Tygodnik Niedziela. Zapraszamy do lektury, a ja księdzu Infuatowi raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
Szczęść Boże, a przegląd Katolickiego Tygodnika Niedziela w każdy piątek o 14:45. Zapraszam.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13:10 i po godzinie 16:00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4:10, a w sobotę o 3:35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
22 minuty po 14:00. Teksty naszych modli znajdują się w tomie trzecim i w wydaniu skróconym wydawnictwa Pallotinum. Hymn Już Światło Słońca znajduje się na stronie 550. Natomiast psalmodia z czwartku trzeciego tygodnia w tomie trzecim znajduje się na stronie 864. Następnie czytanie i modlitwa. W wydaniu skróconym psalmodię znajdziemy na stronie 1018. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień się nie kończy i wiele trudu nas czeka.
Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości.
Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej.
Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzasz.
Amen. Podtrzymuj mnie, Panie, według Twojej obietnicy, a żyć będę. Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, a prawo Twoje, Panie, miłuję.
Jesteś moim obrońcą i tarczą moją. Wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie złoczyńcy. Strzec będę przykazań mego Boga.
Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę. Nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, dlatego miłuję Twoje napomnienia.
Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawca, i odpuść nam grzechy. Boże, poganie wtargnęli do Twojego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na podstawę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać.
Podmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia.
Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie, gdzież ich Bóg jest teraz?
Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twoje trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winorośl. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami.
Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Panie Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, pomimo modłów Twojego ludu.
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś się łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Przeniosłeś winorość z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
W jej cieniu skryły się góry, jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje ratolośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzeń zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tą winorość.
Chroni to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swojej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili.
Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winorośl. Prosimy.
Naród mój to Izrael, który wołał do Boga. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas ze wszystkich nieszczęść i uczynił Boga znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan.
Dziękuję Tobie, Panie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna i naucz nas znosić wszelkie przeciwności w pokoju Ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto się modlił?
Dziękuję serdecznie za modlitwę z ojcem Edwardem. Modliła się Danuta ze Słupna, to jest pod Radzyminem. Wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Maryja, wszystkich słuchaczy, którzy się z nami modlili. Naprawdę pierwszy raz się dozwodziłam do modlitwy. Jestem troszkę poddenerwowana, ojcze, ale
nie przeszkadza i nie
bardzo
słychać.
Bardzo jestem szczęśliwa i serdecznie z całego serca pozdrawiam całe Radio Maryja na czele z ojcem dyrektorem i wszystkich ojców.
Szczęść Boże. Dziękujemy Pani i całej rodzinie Radia Maryja. Już 14:32. W ostatni dzień stycznia 31 słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego, głosu w Waszych domach.
Józef Miłobędzki. Na statkach ruszyli w morze. Czyta Józef Gawłowicz.
Gdy w 58 roku Paweł wraz z przedstawicielami kilku gmin chrześcijańskich przybył do Jerozolimy, udzielił przybyszom gościny w swym domu zamożny chrześcijanin Mnazon, pochodzący z Cypru. Bracia, chrześcijanie z gminy jerozolimskiej, przyjęli Pawła i jego towarzyszy z radością. Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba, pisze święty Łukasz. Zebrali się też wszyscy starsi. Przede wszystkim złożono na ręce apostoła Jakuba pomoc materialną przywiezioną z dalekich kościołów dla chrześcijan jerozolimskich. Jakub i starsi kościoła jerozolimskiego wysłuchali z uwagą opowiadania Pawła o tym, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. Cieszono się z tych dobrych wiadomości i wielbiono Boga. Jednocześnie ostrzeżono Pawła, że dochodzą do Jerozolimy niepokojące pogłoski o jego działalności poza Palestyną. Niektórzy pielgrzymi przybywający do Jerozolimy z daleka, a podróże były czymś zwykłym dzięki rozwiniętej żegludze i sprawnie funkcjonującej sieci dróg rzymskich, mówili o Pawle jako o przeciwniku prawa mojżeszowego, od którego nakazów próbuje zwalniać wszystkich Żydów mieszkających wśród pogan. Była to oczywista nieprawda I starsi Kościoła Jerozolimskiego postanowili położyć kres tym pogłoskom. Zwrócili się więc do Pawła z propozycją, by okazał publicznie swą wierność przepisom prawa w sposób mający w społeczeństwie żydowskim szczególną wymowę. W Jerozolimie było akurat czterech chrześcijan, którzy złożyli ślub nazireatu. Gdyby Paweł teraz przyłączył się do czterech nazirejczyków i poniósł za nich koszty przewidzianych ofiar, uspokoiłby wzburzone umysły. Sam również składał poprzednio ten ślub w porcie Kenchry, jak pamiętamy, opuszczając Korynt. Ponoszenie kosztów ofiar nazirejczyków, zwłaszcza uboższych, praktykowano od dawna. Paweł przystał na tę propozycję apostoła Jakuba i w ciągu 7 dni dopełnił formalności związanych ze ślubem nazireatu wraz z 4 wskazanymi chrześcijanami. 7 dnia przebywał właśnie na terenie świątyni jerozolimskiej, gdy ujrzeli go pielgrzymi przybyli na uroczystości z Azji prokonsularnej. Znali oni Pawła z czasów jego działalności w Efezie. Poprzednio widzieli go na mieście w towarzystwie Trofima z Efezu, poganina, który odbył z Pawłem podróż do Jerozolimy. Przypuszczając, że i teraz Trofim był razem z Pawłem, a byli na dziedzińcu zastrzeżonym wyłącznie dla członków narodu żydowskiego, podburzyli tłum i rzucili się na Pawła z krzykiem, oskarżając go o zbezczeszczenie miejsca świętego przez wprowadzenie do świątyni poganina, a ściślej rzecz ujmując, w część świątyni zastrzeżoną wyłącznie dla Żydów. Rzymianie szanowali to prawo wstępu do świątyni, gdyż, jak już wspomniano, pozostawiali swobodę praktyk religijnych ludom podbitym, a judaizm był tu religią w dużym stopniu uprzywilejowaną. Łukasz pisze, że na wieść o zbezczeszczeniu świętego miejsca poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Egzekucja mogłaby odbyć się tylko poza bramami świątyni, gdyż był wyraźny zakaz rozlewu krwi w obrębie świątyni. Paweł zapewne zginąłby pod gradem kamieni, gdyby nie przeszkodziła samosądowi rozkrzyczanego tłumu interwencja żołnierzy rzymskich. Należeli oni do garnizonu stacjonującego w twierdzy zwanej Antonia, położonej w północno-zachodniej części dziedzińca Pogan, wzniesionej jeszcze w czasach Heroda Wielkiego. Z wysokich wież twierdzy, pełniący straż żołnierze, obserwowali teren świątyni, gdyż ich zadaniem było pilnowanie porządku. Władze rzymskie zezwalały na praktyki religijne ludom podbitym, pod warunkiem, że nie będą wzniecane żadne publiczne niepokoje. Twierdza Antonia połączona była z portykiem północnym podwójnymi schodami, po których w razie potrzeby żołnierze mogli w każdej chwili przedostać się na dziedziniec Pogan. Gdy więc strażnik, obserwujący świątynię z wieży, dostrzegł rozruchy w dole, przesłał wiadomość trybunowi kohorty, który postanowił rzecz zbadać. Kohorta, dowodzona przez trybuna, dzieliła się na centurie dowodzone przez setników. Zawiadomiony o wzburzeniu tłumu trybun, jak pisze święty Łukasz, natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Trybun rozkazał ująć Pawła i związać go 2 łańcuchami. Następnie usiłował dowiedzieć się, kim jest Paweł i co uczynił. Jednak w ogólnym zgiełku nie dowiedział się niczego, gdyż krzyczało wielu, a każdy co innego. Nie dowiedziawszy się więc niczego, trybun rozkazał żołnierzom odprowadzić Pawła do twierdzy. Tłum napierał na nich tak bardzo, że żołnierze musieli nieść Pawła na ramionach aż do schodów wiodących w dół twierdzy. Wreszcie, gdy znaleźli się na schodach, tłum pozostał w dole. W bezpiecznym już miejscu Paweł zwrócił się z prośbą o pozwolenie na przemówienie do wzburzonych ludzi. Trybun zgodził się, usłyszawszy, że ma do czynienia z obywatelem Tarsu, znacznego miasta w Cylicji, mówiącym biegle po grecku. Paweł, teraz już w języku aramejskim, z wysokości schodów fortecznych przemówił do ludu. Nakreślił zwięźle historię swego życia przed nawróceniem i opowiedział o okolicznościach nawrócenia. Słuchano go w skupieniu aż do chwili, gdy począł mówić o swej misji wśród pogan. Ten wyraz widocznie przypomniał słuchaczom, o co oskarżali Pawła. Na nowo ogarnął ich gniew. Żądali śmierci Pawła, okazując wzburzenie na wschodni sposób. Zdzierano z siebie wierzchnie szaty lub ciskano w górę garście piasku. Widząc to, trybun rozkazał wprowadzić Pawła do twierdzy, aby uzyskać zeznanie o przyczynach rozruchów tłumu. Rozpoczęto przewidziane przez prawo rzymskie przesłuchanie wstępne. Questio per tormenta, co święty Łukasz objaśnia w następujących słowach. Biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli. Zanim rozpoczęto biczowanie, Paweł, związany już rzemieniem, zapytał stojącego obok setnika, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez sądu? Jak już wspomniano, prawo rzymskie zabraniało biczowania, a nawet wiązania obywateli rzymskich. Toteż setnik natychmiast zawiadomił trybuna o słowach więźnia, trybun zaś pospieszył na miejsce przesłuchań, by osobiście zapytać Pawła, czy jest naprawdę obywatelem rzymskim. Usłyszawszy odpowiedź twierdzącą, przestraszył się, że kazał go związać. Znał bowiem przywileje Rzymian. Sam niegdyś nabył obywatelstwo rzymskie za znaczną sumę. Paweł zaś, co sam wyznał nie bez dumy, był obywatelem rzymskim od urodzenia. Odstąpiono więc od biczowania. Następnego dnia trybun wezwał Sanhedryn, najwyższą władzę religijną i sądowniczą w Jerozolimie. Trybun kohorty stacjonującej w twierdzy Antonia zebrał Sanhedryn, aby przekonać się dokładnie, jakie były przyczyny rozruchów ściganych przez prawo rzymskie i jaką odpowiedzialność za nie ponosił Paweł. Na czele Sanhedrynu stał arcykapłan Ananiasz, człowiek bezwzględny, który zaraz na początku przesłuchania rozkazał uderzyć Pawła w twarz. Uderzy cię Bóg, ściano powielana, powiedział oburzony tą zniewagą Paweł, nie wiedząc, że odpowiada samemu arcykapłanowi. Słowa te wypełniły się 8 lat później, kiedy to, jak pisze historyk żydowski Józef Flawiusz w dziele De Bello Judaico, po wybuchu wojny żydowskiej w roku 66 Ananiasz zginął jako jeden z pierwszych zamordowany przez powstańców. Paweł rozpoczął swą mowę obronną od słów, które zamiast wyjaśnić trybunowi istotę sprawy, od razu podzieliły Sanhedryn na 2 przeciwstawne obozy. Paweł znał dokładnie różnice doktrynalne dzielące 2 stronnictwa religijno-polityczne – Saduceuszy i Faryzeuszy. Saduceusze w swych poglądach religijnych nie byli prawowierni. Odrzucali nieśmiertelność duszy, zmartwychwstanie umarłych, opatrzność, istnienie świata duchów. To wszystko zaś uznawali prawowierni faryzeusze. Także i w Sanhedrynie, składającym się z przedstawicieli kapłanów, możnych rodów i uczonych w piśmie, był tenże sam podział. Kapłani i liczni spośród możnych hołdowali saduceizmowi, podczas gdy uczeni w piśmie byli w większości faryzeuszami. Paweł zawołał przed Sanhedrynem. Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, pisze święty Łukasz, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Spierano się tak zażarcie i atakowano Pawła tak gwałtownie, że nie można było nawet rozpocząć właściwego przesłuchania, a tym bardziej dokończyć rozsądzenia sprawy. Aby zapobiec rozszarpaniu Pawła przez wzburzonych przeciwników, trybun wezwał żołnierzy, rozkazując im odprowadzić Pawła z powrotem do twierdzy. W ten sposób zakończył się pierwszy etap rozprawy wszczętej przeciwko Pawłowi. Następnego dnia Paweł otrzymał ważną wiadomość. Do twierdzy zgłosił się jego siostrzeniec, by przekazać mu ostrzeżenie. Dowiedział się bowiem o spisku na życie apostoła. Według zasłyszanych wiadomości ponad 40 Żydów złożyło ślubowanie, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. O swoim ślubowaniu spiskowcy powiadomili tych członków Sanhedrynu, którzy hołdowali saduceizmowi, wzywając ich do udziału w spisku. Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie. Gdy Paweł dowiedział się od siostrzeńca o przygotowywanym spisku, przywołał jednego z setników i poprosił go o zaprowadzenie młodzieńca przed trybuna. Ten zaś, na wiadomość o sprzysiężeniu przeciw Pawłowi, zaniepokoił się, czy potrafi zapewnić obywatelowi rzymskiemu właściwą ochronę przed fanatycznymi spiskowcami. Bliskowschodni fanatyzm był sprawą poważną. Trybun zaś odpowiadał przed swymi władzami zwierzchnimi za życie więźnia oczekującego na przesłuchanie. Postanowił więc natychmiast odesłać Pawła przed trybunał prokuratora rezydującego w Cezarei.
Był to fragment książki Józefa Miłobęckiego Na statkach ruszyli w morze. Czytał Józef Gawłowicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W czwartkowej audycji Muzyka Mistrzów zgodnie z zapowiedzią zapraszam do wysłuchania trzeciej części symfonii Hamol op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderewskiego. Muzyka symfonii Hamol obraca się w konwencji późnoromantycznej i napisana jest z dużą pewnością rzemiosła i szerokością inwencji melodycznej. Dziś słuchamy części trzeciej Vivace, która jest niemal samodzielnym utworem, prawie że poematem symfonicznym. Pojawiają się tu motywy oparte na melodii Jeszcze Polska nie zginęła. Zapraszam do wysłuchania trzeciej części symfonii Hamol, op. 24 Ignacy.